Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek podcastu NFL po godzinach. Ja nazywam się Michał Gutka, ze mną jak zwykle jest Kuba Kazula. Cześć Kuba.
Cześć.
Dziś spotkaliśmy się po to, żeby zapowiedzieć Divisional Round, czyli drugą rundę playoffów, czyli według wielu najlepszy weekend sezonu NFL bez podziału na sezon zasadniczy i playoffy, no bo mamy 8 drużyn, które pozostały na placu boju, do gry wchodzą jedynki rozstawione w obydwu konferencjach. Jak zwykle też zawsze mamy jakieś niespodzianki na tym etapie sezonu, więc mamy i najlepszych, i najbardziej zaskakujących. Ja tak sobie myślę, że u mnie Divisional jest zawsze numerem 1 na tle całego sezonu, ale numerem 2 jest zawsze dla mnie Week one, pierwszy tydzień, pierwsza kolejka, no bo człowiek tyle czeka i tyle się trzeba nadyskutować, naspekulować o tej NFL przez 7 miesięcy, a w pierwszym tygodniu potem zderzamy się z rzeczywistością. Czy ty się zgadzasz z takim podejściem, że Divisional to jest ten najlepszy weekend całego sezonu, no mimo że nie rozstrzygamy jeszcze o mistrzostwie, a nie o niczym takim?
Tak, tylko widziałem a propos mema z tymi takimi głowami smoka, gdzie kilka jest bardzo groźnych, jedna jest taka niekoniecznie, i że Divisional Round zostało właśnie w tej opcji niekoniecznie wciśnięte, ale to nie chodziło o poziom, a o nazwy, no bo mamy Super Bowl, Conference Championship, Super Wildcard Weekend i to Divisional Round, tak. No, średnio jak brzmi, może trzeba było coś nowego wymyślić, groźniejszego.
Tak, tak, no faktycznie, tak bardzo zwyczajnie się nazywa jak na taki najfajniejszy etap sezonu, ale tak jak mówię, mamy finałową ósemkę, będziemy sobie dzisiaj przechodzić mecz po meczu. Tradycyjnie zachęcamy Was do wspierania nas w Patronite, czyli patronite.pl/nflpg, tam te progi wsparcia są rozmaite, od 10 zł miesięcznie możecie nas wspierać, w ten sposób nam podziękować za to, że dostarczamy dla Was ten podcast co tydzień, a w playoffach i częściej. Mamy 96 patronów, więc myślę, że setka przed Super Bowl powinna się tam pojawić. Będziemy bardzo wdzięczni za taką liczbę. Tak jak powiedziałem, dzisiaj będziemy zapowiadać 4 spotkania i na nich się skupimy, ale Kuba, mamy taki jeden news, co nie jest breaking newsem, ale jest jakąś tam informacją. No i nie wiem, czy chcemy to jakoś krótko skomentować, ale Mike McCarthy zostaje w Dallas Cowboys na sezon 2024. Zaskoczony?
Zaskoczony, zdecydowanie zaskoczony. Spodziewałem się, że po czymś takim, że może niekoniecznie po samym fakcie, że Cowboys odpadli z playoffów, ale po tym, w jaki sposób odpadli, kiedy odpadli, że nawet nie wygrali w tym roku meczu w playoffach, no to, że to będzie troszkę za dużo dla Jerry'ego Jonesa, który wiemy, no, że już jest po 80, cały czas chce wygrywać i no tak, taka stagnacja, no bo tak trzeba nazwać tę stagnację w Cowboys, że będzie chciał jakiekolwiek zmiany, szczególnie, że zaczęły się pojawiać plotki o Billu Belichicku, oczywiście o kilku innych nazwiskach, bo naprawdę mamy wyjątkowo mocne nazwiska dostępne na rynku w tym roku i to nie mówię tylko o tych, które są gdzieś tam koordynatorami w drużynach, tylko o tych, które po prostu są wolne na rynku, jak Belichick, jak Vrabel, jak Jim Harbaugh, ale jednak no, najwyraźniej wygląda na to, że Jerry Jones chce zaliczyć jeszcze powtórkę w tym składzie jedną. Wiemy, że zresztą ktoś bardzo dobrze zauważył, że Jerry Jones jakkolwiek krótkiego lądu by nie miał, jeśli chodzi o denerwowanie się i tak dalej, tak, jest dosyć lojalny wobec swoich trenerów, bo Jasonowi Garrettowi również pozwolił trenować do końca kontraktu. Nie zwolnił go, tylko po prostu skończył mu się kontrakt. Mike McCarthy ma jeszcze rok kontraktu, więc pewnie jeśli się nic nie poprawi, no to będzie powtórka z rozrywki w tym wypadku. Aczkolwiek trzeba też przyznać, że jedno z dość dobrze poinformowanych źródeł w Cowboys, widziałem, pisało, że wróbelki ćwierkały co do tego, kto ewentualnie mógłby zastąpić Mike'a McCarthy'ego, zanim jeszcze decyzja nie zapadła. I gwarantuję wam, nie było dobrze. To może lepiej niech będzie ten Mike McCarthy. Bo, przepraszam, mogłoby się okazać, że pomysły Jerry'ego Jonesa potrafią być jeszcze gorsze i nie byłby to, nie wiem, Bill Belichick czy Mike Vrabel, tylko jakieś nazwisko absolutnie, kompletnie znikąd, przy którym fani Cowboys naprawdę by stwierdzili, no dobra, to już chyba lepiej by było, gdyby McCarthy został.
Za rok kończy się też umowa Mike'a Tomlina. Ostatnio sobie żartowaliśmy, że może taka wymiana Tomlin za McCarthy'ego na linii Steelers Cowboys, ale być może właśnie w przyszłym sezonie będzie ciekawszy wybór tych trenerów, bo oczywiście na tej karuzeli, o której mówisz, jest Bill Belichick, jest Jim Harbaugh. Mike Vrabel, ale tak poza tym bierzesz jednak ludzi niesprawdzonych. A myślę, że Jerry Jones nie chciał podejmować takiej decyzji na zasadzie, że zwalniamy Mike'a McCarthy'ego, który jednak ma duże doświadczenie, a bierzemy, nie wiem, Bobiego Słowika albo Bena Johnsona, nawet niezależnie od tego, jak ten Ben Johnson jest chwalony ze wszystkich stron, więc też Dak Prescott wchodzi w ostatni rok kontraktu w przyszłym sezonie i wygląda na to, że to będzie sezon na dużym musiku dla całych Dallas Cowboys, dla trenera, dla rozgrywającego, dla bardzo wielu zawodników, bo może tak rzeczywiście być, że jeżeli dojdzie do powtórki z rozrywki, no to wtedy już opcję nuklearną odpali Mike McCarthy. Ja też jestem trochę tym zaskoczony, ale jak emocje trochę opadły z Jerry'ego Jonesa, to też koniec końców stwierdziłem, że no czasami lepsze jest wrogiem dobrego. Nie wiem, czy tutaj można użyć tego stwierdzenia, ale Cowboys byli dobrzy w sezonie zasadniczym, no fatalni w tym meczu przeciwko Green Bay Packers i być może też pozwoli jeszcze wyjść na prostą Mike'owi McCarthy'emu. Jerry Jones pozwoli tej frustracji przekuć się w jakąś motywację na przyszły sezon. A czy jesteś zaskoczony tym, że żadnych ruchów nie wykonują w Filadelfii? Bo w momencie, w którym rozmawiamy, Nick Sirianni jest trenerem głównym. Akurat w przypadku Mike'a McCarthy'ego poszła informacja, takie zapewnienie, że on pracy nie straci. Z Filadelfii taki głos żaden nie popłynął. Ale chyba można odnieść wrażenie, że im więcej czasu mija od porażki z Buccaneers w pierwszej rundzie playoffów, tym mniejsze szanse na to, że coś się zadzieje.
Tak, tak, tak to wygląda. Nie dziwi mnie to, no bo jednak tak jak mówiliśmy ostatnio, no zwolnienie trenera po Super Bowl i po sezonie, w którym mimo wszystko miał dobry bilans i doszedł do playoffów, nawet jeśli to się wszystko rozpadło na koniec, byłoby dość dziwne. Nie byłoby może jakieś szokujące, biorąc pod uwagę, jak wyglądała końcówka w wykonaniu Eagles i jeśli można było pomyśleć właśnie, że jeśli właściciel ma krótki ląd, no to jak najbardziej powody dostał do tego, żeby tutaj odpalić procedurę zwalniania wszystkich dookoła, ale im dłużej wygląda na to, że dostanie kolejną szansę Nick Sirianni, no i teraz będzie miał szansę udowodnić no to, co taką opinię, jaka się o nim w zasadzie już dość szeroko pojawia, bo to w sumie chyba mam wrażenie, że tu jest jedna sytuacja z dwóch, patrząc na to, co się stało z tym Eagles na koniec. Albo Nick Sirianni od samego początku był wytworem swoich świetnych koordynatorów, którzy we dwóch poszli do innych drużyn jako trenerzy główni i na razie wygląda to obiecująco. Albo po tym, jak wszyscy go skreślili, a on ostatecznie doszedł do Super Bowl, tak wystrzeliło mu ego, że po prostu wszedł na poziomy, w których nikt nie jest w stanie mu nic powiedzieć, bo on uważa, że teraz jest nieomylny i chociażby zatrudnia Matta Patricię na defensywnego koordynatora, czego myślę nikt poza może Billem Belichickiem jeszcze raz by tego nie zrobił już w tej lidze dawno. Natomiast najgorsza oczywiście opcja dla Eagles jest taka, że to będzie połączenie tych dwóch spraw, bo to już w ogóle może sprawić, że Eagles w przyszłym sezonie będą mieli ogromne problemy. No niemniej naprawdę, no o ile przyznam, że po tym ostatnim roku trudno mi sympatyzować z Nickiem Sirianim, o tyle no jego wyniki świadczą o tym, że powinien raczej dostać chyba jeszcze rok na to, żeby spróbować to odkręcić, a jeśli nie, to dopiero wtedy myślę, że będzie rozmowa o zwolnieniu, bo jeśli Eagles będą grali tak, jak grali w ostatnich kilku tygodniach tego sezonu, to oni w przyszłym roku nie wejdą nawet do playoffów i myślę, że to spokojnie będzie powód do zwolnienia, a jeśli wejdą, to znaczy, że coś się zmieniło na plusa, a na ile na plus, to się dopiero okaże.
Nick Sirianni jak na razie w karierze ma bilansy 9-8, 14-3 z porażką w Super Bowl i 11-6. Te sezony 9-8 i 11-6 kończyli porażkami w Wildcard Buccaneers w obydwu przypadkach, tylko że w 2021 to jeszcze byli Buccaneers Toma Brady'ego, a w sezonie 2023 Buccaneers Bakera Mayfielda. No też wydaje mi się, że Nick Sirianni powinien dostać szansę na wyjście z kryzysu. Karierę tymczasem zakończył Jason Kelce. I tak spotkałem się, nie pamiętam kto to powiedział, ale zgadzam się z tym w pełnej rozciągłości. Bo Kelce sam w podcaście obu braci tak trochę był chyba sfrustrowany tym, że ten news wyciekł i tak jeszcze mówił, że jeszcze nie wie, że oficjalnie jeszcze niczego nie ogłosił. Raczej tę karierę zakończy, ale inaczej, jeżeli on tę karierę zakończy, to ja na miejscu Jeffrey'a Luriego, czyli właściciela Eagles, i Howie'ego Rosemana, generalnego menedżera Eagles, zaprosiłbym Jasona Kelce na taką rozmowę w sześć oczu i zapytał go, co tam było nie tak w tej szatni, kto jest zgniłym jabłkiem tej szatni, o co chodzi z Nickiem Sirianim i tak dalej. Wziąłbym go po prostu na taką spowiedź, no bo jeżeli grałeś w jednej drużynie przez 13 bodaj lat, jak Jason Kelce, to masz no nic, prawo.
Nikt nie wie tego lepiej od niego, na 100%. To nie ma
tak,
takiej nawet
nikt możliwości. Nie wie tego lepiej, zna się z szefostwem klubu od bardzo dawna, a jako już
jest też przeinteligentnym zawodnik... gościem, który po prostu widzi wszystko i na pewno rozumie wszystko. I wydaje się być po prostu szczery w tym na pewno. Nie, raczej nie jest typem, tak. który tam nie wiem, broniłby swoich kolegów ani nic takiego, tylko jakby go zapytali, to myślę, że by powiedział.
No właśnie, właśnie, więc to jest ruch do wykonania przed jeszcze marcowym całym cyklem wolnej agentury i tak dalej, i tak dalej. Trzeba Jasona Kelce wziąć na rozmowę i żeby on zdiagnozował problemy Eagles w trakcie minionego sezonu. No dobrze, to przejdźmy w takim razie do zapowiedzi Divisional Round mecz po meczu. Typy z poprzedniej rundy poszły nam w kratkę. Obaj mamy bilans 3-3, Kuba w naszym małym typerze playoffowym. Obydwaj wytypowaliśmy awanse Kansas City Chiefs i Buffalo Bills. Ja prawidłowo wskazałem na awans Tampa Bay Buccaneers, ty prawidłowo wskazałeś na awans Detroit Lions. Pozostałe typy nam nie weszły. Zobaczymy, jak nam pójdzie już w tej końcowej rywalizacji. Wtedy mieliśmy 6 meczów, w tej rundzie tylko 4, później zostaną nam jedynie 2 w finałach konferencji, no i samo Super Bowl, 7 meczów do rozstrzygnięcia. No i właśnie, przed nami finałowa ósemka i jak sobie popatrzyłem na tę ósemkę przez pryzmat rozgrywających, to sobie też powiedziałem, że to jest naprawdę znakomity zestaw. Mamy, tam są tak, dwaj startujący rozgrywający po raz pierwszy w karierze, po cudownych występach w debiucie playoffowym. Mamy dwa wybory numer jeden, wyrzucone przez swoje drużyny, grające już w zespołach innych, odpracowujące swój własny rachunek, swoje, odbudowujące swoje dobre imię. Mamy dwóch kandydatów do MVP, rozgrywających zupełnie unikatowych, jak Lamar Jackson i Josh Allen, którzy potrafią w pojedynkę pociągnąć zespół. Mamy jednego kandydata do miana GOATa, do miana najlepszego rozgrywającego w historii NFL, a na pewno najlepszego w swojej epoce, który stara się o trzecie Super Bowl w karierze i o drugie z rzędu. I mamy do tego wszystkiego Mr. Irrelevanta, czyli ostatni wybór w drafcie Brocka Purdy'ego, który gra na ich poziomie. Bardzo fajny, bardzo egzotyczny, bardzo ciekawy pod względem ludzkich historii zestaw rozgrywających. Przeciekawie się tam to ogląda, a jeszcze do tego wszystkiego niektóre z tych wątków nam się tutaj przeplatają, no bo te dwa wybory numer jeden wyrzucone przez swoje drużyny to oczywiście Jared Goff i Baker Mayfield, którzy spotkają się ze sobą. Ale przejdźmy sobie przez te wszystkie spotkania chronologicznie. Zacznijmy naszą zapowiedź od sobotniego starcia, które w Polsce rozpocznie się o godzinie 22.30. Jedynka AFC Baltimore Ravens na własnym stadionie grają z czwórką AFC Houston Texans. Obie drużyny zmierzyły się ze sobą w tygodniu pierwszym. Ravens wygrali 26-9. To był jedyny mecz CJ'a Strouda w tym sezonie bez zdobytego przyłożenia, ale CJ Stroud z tygodnia pierwszego, a CJ Stroud z tygodnia dzisiaj 20 sezonu NFL to jest dwóch różnych CJ'ów Stroudów. Chcę jednak tę dyskusję o tym meczu rozpocząć od Lamara Jacksona i od Ravens, bo ich witamy w tych playoffach dopiero. Czy to się robi, twoim zdaniem, mecz, który będzie decydował na bardzo wczesnym może etapie kariery, ale o takim dziedzictwie Lamara Jacksona. Dlaczego cię w ten sposób pytam? Bo Lamar Jackson do tej pory ma 4 starty w playoffach, w nich Ravens mają bilans 1-3. I Lamar Jackson w playoffach notuje średnio 2 razy więcej strat niż w sezonie zasadniczym. W sezonie zasadniczym ta średnia strat na mecz to jest 0,9 u Lamara Jacksona, w playoffach 1,8, a ponadto jego celność podań spada z 64,5% w sezonie zasadniczym do 56% w playoffach. Czy jeżeli Lamar Jackson nie poprowadzi Ravens do zwycięstwa w tym meczu, to na dobre przylgnie do niego łatka rozgrywającego dobrego na sezon zasadniczy, zdobywającego MVP, ale zawodzącego w playoffach, coś na modłę Peytona Manninga przed zdobyciem swojego pierwszego Super Bowl.
Myślę, że tak, że jest na to spora szansa, no bo już teraz się gdzieś tam ludzie nieprzychylni Lamarowi próbują w ten sposób o tym mówić. Dlatego jeśli byłoby jeszcze po raz kolejny taka sytuacja i to w sezonie, w którym pewnie wygra MVP, Będzie pierwszy, jego drużyna ma pierwszy seed, pierwsze rozstawienie i teoretycznie gra u siebie, gra w drużynie, która wyglądała jak najlepsza drużyna sezonu zasadniczego. No to nic dziwnego, że takie coś by się stało, dlatego no to jest takie, no pierwsza z wielu, można powiedzieć, legacy game dla Lamara Jacksona, bo w swojej karierze będzie miał ich jeszcze kilka na pewno, bo to tak jak każdy rozgrywający jego formatu. Natomiast no, to jest taki początek. Oczywiście nawet jeśli przegrają w tym roku, no to może się okazać, że nie wiem, w kolejnych latach, tak jak właśnie wspomniany przez ciebie Peyton Manning, wygra Super Bowl i ta narracja się skończy. No ale na ten moment taka na pewno by się pojawiła i to bardzo szybko.
W sezonie 2019 Ravens byli też jedynką, o czym wspominasz, i wtedy dostali po głowie od Tennessee Titans. Mieli wtedy więcej yardów, o wiele, 530 do 300, ale 7 z 11 posiadań kończyli stratami. 4 razy to były takie straty na zasadzie rozgrywania czwartej próby i nieudanej konwersji, czyli tak zwane turnover on downs. 2 przechwyty rzucił Lamar Jackson i jeszcze do tego doszło jedno fumble. Czy myślisz, że te demony jeszcze siedzą w głowie tej drużyny?
Myślę, że niekoniecznie, że od tamtej pory Ravens tak bardzo się zmienili, że nie powinno to na nich wpływać. Wiem, że wpływał na nich ten mecz z Dolphins, który przegrali wygrany jakiś czas temu, taka strzelanina duża, bo nawet przed meczem z Dolphins John Harbaugh o tym wspominał. To rzadkość, żeby on jakkolwiek przyznawał się do takich rzeczy. Myślę, że ten playoffowy nie, no jednak to było już jakiś czas temu i spora część drużyny się zmieniła i ogólnie drużyna się zmieniła, nawet jeśli zawodnicy niektórzy są podobni, to grają inaczej i trudno będzie powtórzyć taki występ właśnie pod względem strat, taki oczywiście zdarzają się nadal Ravens takie epizody samodestrukcyjne i myślę, że taki musiałby tutaj nastąpić, żeby przegrali, bo no są faworytem i też stawiam na nich, ale oczywiście po drugiej stronie jest CJ Stroud i jego absolutna ofensywna eksplozja, ale jeśli ktoś go ma w AFC zatrzymać defensywnie, to pewnie będą to właśnie Ravens, a w dodatku nadal wydaje mi się, że o ile to wszystko świetnie wygląda, D'Amico Ryan znakomicie motywuje tę drużynę, no tak jednak w tych kluczowych momentach przeciwko takim drużynom jak Ravens w playoffach prawdopodobnie zabraknie im po prostu czystego talentu, bo tam są młode talenty, tam jest wielu zawodników, którzy samą obecnością Ryansa podnieśli swój poziom i to widać po nich chociażby ci w obronie, ale no jednak w porównaniu do Ravens czy innych czołowych drużyn ligi trochę tym Texans jeszcze talentu brakuje.
Patrzę sobie na skład Ravens z tamtego meczu. 4 lata temu, kiedy przegrywali z Titans, jest Lamar Jackson, oczywiście był Gus Edwards w tamtej drużynie, Mark Andrews, który dodajmy, może zejść z listy kontuzjowanych i wystąpić w tym meczu. Na razie ten występ nie jest pewny. Jest i był wtedy w kadrze Marlon Humphrey. Jego występ akurat jest wykluczony w meczu przeciwko Texans, o którym teraz rozmawiamy. No i tak poza tym to jeszcze kilku liniowych i Justin Tucker, liniowych ofensywnych. To jest cała ekipa z tamtego czasu. Oczywiście jest ten sam trener, ale w drużynie zmieniło się dużo, to też świadczy o tym, jak na przestrzeni 4 lat dużo zmienia się w ogóle w zespołach NFL. Jeśli chodzi o jeszcze informacje takie kadrowe, to Dalvin Cook został podpisany przez Baltimore Ravens do aktywnego składu, bo wcześniej był w tym practice skład i on będzie wzmacniał ten najlepszy atak najlepszy atak biegowy, przepraszam, bo atak ofensywny to masło maślane, atak biegowy w NFL. Co do tego, o czym mówiłeś wcześniej, że Ravens wyglądają jak drużyna bardzo dobra, być może najlepsza w całym sezonie zasadniczym. Kilka znowu ciekawostek statystycznych. Ravens wygrali aż 8 meczów różnicą co najmniej 14 punktów z ekipami, które kończyły ten sezon na plusie. Żaden inny zespół w historii NFL nie miał więcej niż 5 takich zwycięstw na dystansie jednego sezonu. Ravens to jest zespół, który zdobywa średnio 28,4 punktu na mecz, ma najlepszy atak biegowy i ma najlepszą defensywę w lidze pod względem małej liczby oddawanych punktów. Jedyne ekipy w historii NFL, które w obu tych kategoriach były pierwsze w NFL, czyli miały najlepszy atak biegowy i najlepszą defensywę, oddawały najmniej punktów, a jednocześnie same zdobywały średnio powyżej 25 punktów na mecz, to są Bears z sezonu 1985, 15-1 bilans i zwycięstwo w Super Bowl i niepokonani Dolphins z sezonu 1972. Co więcej, Ravens zaliczyli jako defensywa w tym sezonie 31 odbiorów i 60 saków. To jest w obydwu przypadkach największa wartość w tym sezonie NFL. Oni rzeczywiście wyglądają pod względem różnych metryk, tego typu statystyk, statystyk bardziej zaawansowanych, analitycznych, jak jedna z najlepszych drużyn XXI wieku w tej lidze. Mają znakomitą obronę. Mówiliśmy o ataku wielokrotnie w sezonie, że jest tak rozmaity, tak jest rozbudowany, że Lamar Jackson tak dobrze jeszcze w karierze nie miał. No i z tym potworem musi zderzyć się CJ Stroud, który dał radę defensywie Browns, ale tutaj wyzwanie, mimo tego, że defensywa Browns też statystycznie była najlepsza w tym sezonie NFL, ale tam bardziej chodziło o yardy. Tutaj jeśli chodzi o tworzenie chaosu, dopuszczanie do małej liczby punktów i odbieranie piłek, presję, tutaj zderza się z zupełnie innym wyzwaniem w postaci Ravens. Powiedziałeś, że typujesz Ravens, ja również, ale czy twoim zdaniem CJ Stroud przyjeżdża całkowicie na pożarcie w tym meczu, że tutaj jednak te różnice klas zobaczymy bardzo wyraźnie, bo widziałem, że są 10-punktowym faworytem według buchmacherów Baltimore Ravens.
Wydaje mi się, że mimo wszystko nie, że ten atak Texans ma możliwości, żeby ten mecz był ciekawy i emocjonujący. Dużo będzie zależało nawet nie tyle od ataku Texans, co od obrony Texans, na ile ona będzie w stanie zatrzymać atak Ravens, bo Stroud myślę, że swoje zrobi, to znaczy no nie będą zdobywać punktów w każdej serii, ale no trochę ich zdobędą mimo wszystko. Pytanie jest, co będzie po drugiej stronie, czy nie będzie tak, że ten no, bardzo dobry atak Ravens na tą niedoświadczoną w dużej mierze obronę Texans nie będzie właśnie, czy to nie Ravens właśnie będą prawie w każdej serii punkty zdobywać, no bo wtedy nawet CJ Stroud w dobrej dyspozycji może nie pomóc, dlatego to jest taka no, trudna sytuacja dla Texans po obu stronach piłki. Jestem ciekaw, jak sobie z tym poradzą. Oni oczywiście nie mają nic do stracenia, oni i tak już mają wynik ponad stan w tym sezonie. Oni nie dość, że zrobili już bardzo dobry wynik, to jeszcze wiedzą doskonale, że mają nową gwiazdę na rozegraniu. Wszystko, czego chcieli, tak na dobrą sprawę. Odpali im rozgrywający, mają dobre wyniki. Nic więcej im w zasadzie do szczęścia nie potrzeba. Dlatego nie mają nic do stracenia i to może być oczywiście ich najlepsza zaleta w tym meczu, a biorąc pod uwagę, z jakim faworytem grają i jak postrzegani będą Ravens, jaką presję mają na sobie. Ale no, więcej atutów mają zdecydowanie Ravens po obu stronach piłki i tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości, no ale doskonale wiemy, że w NFL w playoffach w jednym meczu czasem te atuty mogą się wyłączyć w nieodpowiednim momencie.
Jeśli miałbym napisać jakiś scenariusz na niespodziankę i zwycięstwo Texans, to brzmiałby on mniej więcej tak, że defensywa Texans, która, dodajmy, pozwala na najniższą w NFL średnią 3,3 yardów na bieg, zatrzymuje najlepszy atak biegowy Baltimore Ravens i atak CJ'a Strouda nie zdobywa w każdym posiadaniu co najwyżej 3 punktów, a zdobywa po prostu 7. Ja wiem, że to jest taki banał i truizm, ale wydaje mi się, że zwycięstwo Texans jestem sobie w stanie wyobrazić tylko w meczu, gdzie liczba punktów nie jest duża, gdzie ten mecz jest stykowy, gdzie Texans dowożą stykowy mecz do końca trzeciej kwarty i w czwartej jeszcze pozwalają popracować CJ-owi Stroudowi. Jakiś element magii tego rozgrywającego musiałby się oczywiście tutaj pojawić, ale najwięcej jednak musiałaby dołożyć w tym akurat meczu defensywa Houston Texans. Mimo tego ja sobie no nie jestem w stanie tego wyobrazić. Mimo wszystko, nie twierdzę, że Ravens rozbiją Texans i myślę, że ten 9,5-punktowy spread, jak to się mówi, czyli ta przewaga, ten handicap po stronie Baltimore, przynajmniej według bookmacherów, może być odrobinę za duży i nie byłbym co do tego przekonany, że Ravens to pokryją, ale stawiam na awans Ravens. Jedynki w obydwu konferencjach, to jeszcze tak na koniec w kontekście tego meczu jako pomoc do następnego. Odkąd przetasowaliśmy dywizję w sezonie 2002 i mieliśmy właśnie jedynki i dwójki najpierw rozstawione w playoffach, a teraz już tylko jedynki. Jedynki obydwu konferencji mają w tym okresie bilans 23-19. Wcale nie jakiś rewelacyjny. Zdarzają się jakieś odpadnięcia. Mimo tego wydaje mi się, że w tym meczu takiego odpadnięcia nie uświadczymy. A jak będzie w drugim meczu? Bo tego samego dnia, już w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 2:15 czasu polskiego, jedynka NFC San Francisco 49ers podejmie siódemkę NFC Green Bay Packers, którzy to Packers są pierwszą siódemką na tym etapie playoffów w historii, chociaż wiemy, że to jest krótka historia, więc ktoś pierwszy być musiał. Duży mecz dla Kyla Shanahana. Kyle Shanahan akurat z Green Bay Packers radził sobie w karierze w playoffach bardzo dobrze, ale Kyle Shanahan ma najwyższy współczynnik wygranych ze wszystkich trenerów w historii NFL, którzy nie zdobyli mistrzostwa, a prowadzili swoje zespoły w minimum 8 meczach w playoffach. Shanahan prowadził w 9 i ma bilans 6-3. Kyle Shanahan jest też jednym z 5 trenerów niepokonanych u siebie w playoffach. Pozostali to Vince Lombardi, zdobywca 2 Super Bowl, pierwszego i drugiego, Jimmy Johnson, zdobywca Super Bowl 27 i 8, Barry Switzer, zdobywca Super Bowl 30 i Gary Kubiak, zdobywca Super Bowl 50. Kyle Shanahan pod każdym statystycznym względem jest trenerem playoffowym na miarę wielkich, no tylko tego tytułu brakuje. San Francisco 49ers podchodzą do tego meczu bardzo wypoczęci. Ich tak na dobrą sprawę ostatni poważny mecz to były święta i porażka z Ravens, bo później rutynowo pokonali Commanders, w ostatniej kolejce odpoczywali, potem był bye week. Jak będą wyglądać 49ers twoim zdaniem po tak długim odpoczynku i czy ten odpoczynek może ich wybić z rytmu, który widzieliśmy w najlepszym wydaniu 49ers?
Myślę, że mimo wszystko nie powinien, że no to jest ten dodatkowy odpoczynek, powinien dać czas spokojnie Kyle'owi Shanahanowi na przygotowania. W dodatku trochę poleczyli kontuzję, na pewno Christian McCaffrey męczył się z łydką. Wiemy, jak to u niego bywało z kontuzjami, więc dla niego taki odpoczynek na pewno jest zbawienny. I generalnie dla wszystkich to będzie, to powinno okazać się pozytywne, szczególnie, że grają u siebie, więc nie będzie nic takiego, że nagle pojadą gdzieś, gdzie jest cholernie zimno i im mięśnie zaczną strzelać, to raczej takie coś się nie wydarzy. Nawet w Super Bowl, jeśli by mieli do niego dojść, oni nie mają. Wywalczyli sobie prawo do tego, że w tym roku nie będą mieli żadnego mroźnego meczu, jaki mieli niektórzy i już niektórzy odpadli, chociażby z drzewka Shanahana, jak Miami Dolphins prowadzeni przez Mike'a McDaniela. Natomiast no, trudno sobie też wyobrazić, oczywiście Packers to jest nawet podobna trochę sytuacja do tego, co widzieliśmy z Texans i z Ravens. Packers mają lepszy roster niż Texans. Grają na dużej fantazji, co widzieliśmy w meczu z Cowboys, chodzi mi o tych młodych w ataku. I ta fantazja może zawsze zanieść do wielkich rzeczy, szczególnie jeśli się nie ma nic do stracenia. No ale z drugiej strony są ci 49ers, którzy naprawdę są zbudowani świetnie praktycznie w każdym miejscu na boisku i też oczywiście stawiam na nich, też oczywiście nie można niczego wykluczać, ale jednocześnie to tak jak powiedzieliśmy przy okazji meczu Ravens-Texans, to w NFL takie sytuacje mogą się bardzo szybko odwracać, że no ta młodzież, szczególnie jeśli nie znamy tak na dobrą sprawę, bo i w przypadku Strouda, i w przypadku ataku Packers nie znamy tak naprawdę końca ich potencjału w tej chwili. To nie jest atak, o którym możemy powiedzieć, no dobra, wiemy już o nim absolutnie wszystko. No i jak już wiemy o nich absolutnie wszystko, to wiemy, że to na 49ers nie wystarczy, tak? No nie wiemy tego. Nie wiemy tego, ten atak się cały czas rozwija, może być coraz lepszy. Kto wie, czy nie będzie w meczu z Niners jeszcze lepszy niż w meczu z Cowboys, a wtedy Niners będą mieli problemy i będą musieli robić swoje w dużej mierze będzie to też zależało od defensywnego koordynatora Packers Joe Barrego, który z Cowboys wytrenował całkiem dobry mecz. W końcówce oddawali Packers punkty, ale to już było w momencie, w którym nic za bardzo nie zagrażało. Natomiast z Niners nie będzie tak łatwo. Oczywiście z Cowboys teoretycznie też nie powinno być, no ale wiemy, że rozmawialiśmy o tym, że w dużej mierze no Cowboys po prostu zagrali bardzo słaby mecz w każdym. I o ile Packers im w tym jak najbardziej pomogli, tyle w dużej mierze to też była słabość samych Cowboys. Trudno mi sobie wyobrazić, że takie słabości będą po stronie 49ers, ponieważ drużyny Kyle'a Shanahana zazwyczaj nie przegrywają w ten sposób meczów w playoffach. W tamtym roku przegrali, bo zabrakło im rozgrywających. W poprzednich latach przegrywali różnie. W Super Bowl przegrali, no bo atak im stanął, no i trzeba przyznać, że no z Jimmy Garoppolo, z Brockiem Purdym jest mniejsza szansa na to, że ten atak stanie w ten sposób, jak stanął z Jimmy Garoppolo. I to jest naprawdę bardzo, bardzo mocna drużyna. I o ile jestem ciekaw tych Packers i tego, jak pokażą się przeciwko takim Niners, tak trudno mi sobie wyobrazić w tej chwili inną opcję niż zwycięstwo gospodarzy w San Francisco.
Ja też jestem za 49ers w tym meczu, w sensie mojego typu, ale to skoro tak znowu jesteśmy zgodni, to znowu mogę ciebie tym razem wziąć pod włos, żebyś mi napisał scenariusz na niespodziankę i zwycięstwo Green Bay Packers, żebyś trochę zabawił się w adwokata diabła. Tylko zanim do tego przejdziesz, na pewno będziesz tutaj wymieniał, czy wskazywał na Jordana Love'a i widziałem takie porównania, mam to teraz przed sobą. Jordan Love 2023, ostatnie 8 meczów sezonu zasadniczego plus wildcard, kontra Aaron Rodgers 2010, ostatnich 8 meczów plus wildcard, bo w sezonie 2010 Rodgers zdobył swoje jedyne Super Bowl w karierze i wtedy właśnie Packers byli najniżej rozstawioną drużyną w playoffach, która w drugiej rundzie pojechała do Atlanty i tą jedynkę Falcons wysiodłała z pierwszego miejsca i przeszła do finału konferencji, a potem właśnie zdobyła mistrzostwo. W obu tych przypadkach Rodgers i Love zagrali po 9 meczów, obaj mają bilans po 7-2. Rodgers miał 67 celność podań, 67%, Jordan Love prawie 71%. Jordan Love ma o 18 yardów więcej średnio na mecz. Jordan Love ma 21 przyłożeń do jednego przechwytu, Rodgers miał 19-2 te proporcje. Passer rating 114 po stronie Rodgersa, Jordan Love 116,6 i ogółem Aaron Rodgers odpowiadał za 20 ofensywnych przyłożeń, Jordan Love za 23. W meczu wildcard obydwaj pokonali mistrza NFC East, wtedy Rodgers pokonał Eagles, Love pokonał Cowboys i obaj w tych meczach rzucili po 3 przyłożenia i nie mieli ani jednego przechwytu. Jest dużo elementów wspólnych, a nawet Jordan Love w wielu tych kategoriach statystycznych wypada lepiej od swojego poprzednika, który był w podobnej sytuacji. No ale właśnie, poza Jordanem Love'em, co musiałoby zagrać na korzyść Green Bay Packers, żeby ta niespodzianka tutaj się mogła ziścić?
Obrona musiałaby wybić z rytmu Brocka Purdy'ego i Kyla Shanahana przy okazji też, wiadomo, bo to on będzie tym wszystkim dyrygował. W jaki sposób, no, najłatwiej byłoby trochę powstrzymać grę biegową i kazać Niners rzucać, jednocześnie wywierając presję na Purdy'im, no ale to nie jest łatwe, więc jedno z, jakbym miał wskazać słaby punkt tych Niners, to pewnie byłaby to linia ofensywna, konkretnie prawa strona linii ofensywnej, bo z lewej jest Trent Williams, który... Bo z lewej jest Trent Williams, który wszystko załatwia, można powiedzieć, ale
tak,
sprawa
ja
już nie jest tak
dobrze. Tak,
chciałem
dorzucić, że defensywa Packers ma w ostatnich 3 meczach 13 saków, a Daka zsakowali 4-krotnie i te presje potrafili bardzo dobrze nakładać. Oczywiście Brock Purdy jest rozgrywającym innego typu, który szybko pozbywa się piłki, który gra bardzo porządnie, bo ma najwyższy passer rating w sezonie zasadniczym i też ponad 9,5 yardów na każdą próbę rzutową, więc to jest efektywność na niesamowitym poziomie, ale widzieliśmy mecze, w których Purdy był ugotowany pod presją.
Tak, widzieliśmy takie mecze, ta presja jest konieczna, jeśli się chce wygrywać z Niners i Packers potrafią to ostatnio robić, więc to jest najważniejszy matchup dla Packers w tym spotkaniu. Muszą wygrać linię wznowienia w obronie, muszą powstrzymać przynajmniej częściowo biegi Christiana McCaffreya i muszą wywierać presję na Brocku Purdy'im. To jest wszystko. Jeśli tego nie zrobią, to nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby ten mecz wygrali po prostu. Musiałby Jordan Love naprawdę wejść na jakiś absolutnie chory poziom przeciwko obronie 49ers, a jeśli się uda, no to naprawdę jest szansa, żeby ten mecz przychylić na swoją korzyść i faktycznie tych podobieństw do Rodgersa, do tego runu Packers po Super Bowl są ogromne. To jest dość ciekawe, bo no, po tylu latach, kiedy się przyzwyczailiśmy do tego, że Packers zawsze gdzieś byli wysoko w NFC i ostatecznie do Super Bowl nie dochodzili, wyszło na to, że jedyne Super Bowl, jakie wygrali, to wygrane gdzieś idąc z dołu, kiedy mało kto się tego spodziewał. Więc no, kto wie, może historia się powtórzy, skoro regularnie powtarza się historia, że Packers biorą kolejnego rozgrywają. Skoro powtórzyła się historia, że Love siedział 3 lata za plecami Rodgersa, tak jak Rodgers siedział 3 lata za plecami Favra, i wygląda na to i widać, że sporo rzeczy od Aarona Rodgersa Jordan Love przejął, to czemu i to się ma nie powtórzyć? Więc jeśli wygrałem z 49ers, to jak najbardziej myślę, że wszyscy zaczniemy wierzyć w to, że są w stanie wygrać Super Bowl.
Tak, to tutaj podobieństw jest naprawdę mnóstwo. Packers też, jeśli chodzi o atak, potrafią grać bardzo metodycznie. Oczywiście z Dallas Cowboys zaliczyli 2 przyłożenia po stratach, ale pozostałe 4 to były posiadania na co najmniej 75 yardów, które zeżarły dużo czasu i też myślę, że ten mecz musiałby wyglądać podobnie, gdyby Packers mieli odnieść sukces z San Francisco 49ers. Trochę ten mecz trzeba by było tak skrócić, doprowadzić do tego, żeby 49ers byli przy piłce jak najrzadziej, bo to jest atak, mówię o ekipie Kyla Shanahana już teraz, który potrafi zdobywać takimi dużymi kęsami te yardy, po 15, po 20 yardów na każde zagranie, ale trochę się zastanawiam, czy defensywa Packers ma na tyle paliwa, żeby pokonać atak, w którym Brock Purdy ma takie opcje jak Christian McCaffrey, Deebo Samuel, Brandon Ayuk i George Kittle. Myślę, że najlepszy tego typu kwartet w NFL, gdybyśmy teraz analizowali drużyna po drużynie. No i Brock Purdy, który błędów za wiele nie popełnia, ale tak jak powiedzieliśmy, były mecze, w których on pod presją wyglądał bardzo, bardzo niepewnie. No ja jednak też postawię na San Francisco 49ers, chociaż widziałem, że też oni są bardzo dużym punktowym faworytem. Nie wiem, jak to będzie wyglądało ostatecznie, jeśli chodzi o różnicę punktową, ale ja się spodziewam, że my w tym meczu zobaczymy całkiem niezłą strzelaninę, bo San Francisco 49ers też mają dobrą obronę, ale Dallas Cowboys mieli również i Jordan Love sobie z nią poradził, więc myślę, że w tym meczu możemy oglądać bardzo dużą liczbę punktów. No i to jest kolejny raz, kiedy te zespoły mierzą się w playoffach. Dużo się zmieniło przede wszystkim w Packers, ale ci trenerzy znają się przede wszystkim bardzo, bardzo dobrze, więc to też będzie ciekawa rozgrywka. Niemniej tutaj jesteśmy znów zgodni, więc w sobotnich meczach obydwaj typujemy awans jedynek do kolejnej rundy. Przechodzimy do serii spotkań niedzielnych. Tutaj również 2 spotkania. Całą zabawę zaczniemy o godzinie 21 czasu polskiego. Mecz, którego trudno było się spodziewać chyba na tym etapie playoffów. Trójka NFC Detroit Lions u siebie zagrają z Tampa Bay Buccaneers, czyli 4 NFC. W tygodniu 6 obie drużyny się mierzyły, wtedy Lions pokonali Buccaneers 20-6, ale grali bez Jameera Gibbsa, bez Davida Montgomery'ego, bez Johna Jacksona w linii ofensywnej, bez CJ'a Gardnera-Johnsona i Briana Branch'a w secondary, a i tak był to mecz, w którym Baker Mayfield zaliczył najniższy passer rating tego sezonu. No i tak sobie człowiek myśli, skoro wtedy poszło Lions dość gładko, jak na tyle absencji, to czy tym razem będzie jeszcze łatwiej i czy to będzie taki mecz, w którym Lions zakończą piękną bajkę Bakera Mayfielda i rzeczywiście naprężą muskuły i będzie to dla nich mecz łatwiejszy niż w poprzedniej rundzie z Los Angeles Rams?
Myślę, że tak. To może być, widziałem już trochę take'ów, że po tym meczu z Eagles, no że może Bucks staną się właśnie takim czarnym koniem, Baker Mayfield pójdzie po swojej, wygra nawet trochę więcej. Może się to źle zestarzeć, to co teraz powiem, ale moim zdaniem no ten wynik w meczu z Eagles to prawie wyłącznie wina absolutnej beznadziei Eagles i trudno mi sobie wyobrazić, że Bucks dadzą radę zbliżyć się choćby do Lions, choćby sprawić, żeby ten mecz był tak emocjonujący jak ten z Rams, gdzie do samego końca będą mieli szansę na zwycięstwo po prostu. Nie twierdzę, że tu będzie jakiś straszliwy blowout, absolutnie nie, ale myślę, że może to być mecz taki na spokojne przez większość czasu prowadzenie, powiedzmy 10 punktami przez Lions i utrzymanie takiego wyniku do końca. Szybka przewaga Lions też mają, potrafią to robić dobrze w tym sezonie, że szybko obejmują prowadzenie, a potem to sobie kontrolują. I myślę, że w przypadku meczu z Bucks będzie podobnie. Oczywiście to NFL, tak jak powiedziałem wcześniej, jest szansa, że szybko mnie tutaj Baker wyprowadzi z błędu. Jak się okaże, że to też nie do końca najlepsze sekundary Lions, to chyba ich najsłabsza strona, zacznie rozrzucać razem z Mike'iem Evansem, Chrisem Godwinem i tak dalej. Ale no, na ten moment tego wyniku jestem chyba najpewniejszy z całych ze wszystkich tych meczów, że wygrają to Lions, no bo patrząc na wszystkie drużyny, no Bucks, nawet w tym meczu z Eagles widać było, że cały czas powiększają prowadzenie, ale no ich najlepsza akcja w tym meczu to był ten touchdown Treya Palmera, w którym po prostu cała obrona Eagles stanęła w miejscu, nagle jeden nie potrafi taklować, drugi nie potrafi ogarnąć, w którym miejscu jest zawodnik, żeby biec go staklować. I o ile to rzadka sprawa, kiedy przy tam, nie pamiętam ile ten yardów miał ten touchdown, około 50 chyba, Traja Palmera, to rzadka sprawa, gdzie przy takim touchdownie nie mówimy, że spójrzcie jaki fantastyczny rzut, jaka fantastyczna akcja po złapaniu piłki, tylko mówimy, matko boska, co oni robią w tej obronie? I trochę tak to wyglądało przez cały mecz z Eagles. Mam wrażenie, że Lions, nawet jeśli ich sekundary też nie jest najlepsze, to będą grali z całkowicie innym nastawieniem, z całkowicie innym wysiłkiem w tej obronie. I w ataku oczywiście też, gdzie atak jest oczywiście lepszy znacznie. I Bucks no, nie będą mieli tutaj wystarczająco dużo mocy, żeby z tymi Lions wygrać. No chyba, że zdarzy się coś takiego, co trudno nam przewidzieć w tej chwili, czyli na przykład, nie wiem, Lions szybko zrobią jakąś stratę, która pójdzie na touchdown dla Bucks i nagle się to momentum trochę zmieni i zacznie być różnie. Albo nawet ze dwie straty, bo to strat w takich sytuacjach, kiedy mamy teoretycznie znacznie lepszą jedną drużynę, no to bardzo często te niespodzianki wywodzą się z tego, że drużyna faworyzowana robi sama jakieś głupie błędy, które prowadzą do ostatecznie niekorzystnego wyniku.
Lions są 6,5-punktowym faworytem. W poprzednich meczach mówiliśmy o jedynkach, oni są 9,5-punktowym faworytem, więc Lions, może tak, w przypadku tamtych drużyn jestem pewny tego, kto awansuje, ale patrząc pod względem tych różnic punktowych w meczu, jestem najpewniejszy tego, że Lions swoją różnicę punktową pokryją, bo też stawiam w tym meczu na Detroit Lions, to jesteśmy bardzo zgodni w typach, nuda, ale największe wyzwanie dla Lions, ja myślę, że tak, zatrzymać Mike'a Evansa i Chrisa Godwina, to o czym powiedziałeś, Lions mają 29 obronę według efektywności przeciwko grze biegowej grze podaniowej oczywiście przeciwników, dlatego Evans i Godwin mogą mieć tutaj niezłe używanie, ale też przy okazji linia musi zatrzymać defensywę Buccaneers, którzy nakładają presję jak szaleni. Mówiliśmy o tym w podsumowaniu pierwszej rundy. Linia Detroit Lions sprawiła, że Jared Goff był w ogóle nie nękany przez Los Angeles Rams, a tam pewien Aaron Donald występuje na środku tej linii, więc to była znakomita robota blokujących Detroit Lions. Tutaj defensywa Buccaneers to trochę inne wyzwanie, bo w Rams mogłeś się skupić na tym środku, na Aaronie Donaldzie, a tutaj musisz mieć oczy dookoła głowy, bo Todd Bowles przysyła presję, przysyła dodatkowych szarżujących zawodników z każdej strony boiska, więc dopóki Jared Goff będzie miał komfort pracy, to jestem spokojny o ten mecz. Natomiast wcale się nie zdziwię, jeżeli tutaj padnie w ogóle dużo punktów. W ostatnich 5 meczach, jak sobie porównałem rozgrywających, bo właśnie mamy starcie 12 w historii, starcie w playoffach pomiędzy dwoma rozgrywającymi wybieranymi z numerami 1 w drafcie i w ostatnich 5 meczach Baker Mayfield jest kapkę lepszy od Jareda Goffa. Baker Mayfield w ostatnich 5 meczach stosunek przyłożeń do przychwytów 11-2, Jared Goff 10-2 i średnia yardów na mecz 289 u Bakera Mayfielda, 280 u Jareda Goffa, ale Jared Goff mimo wszystko ma trochę szerszy wachlarz możliwości w tej ofensywie, ma dwóch znakomitych biegaczy, ma Amonara St. Browna, który jest w pierwszej drużynie All Pro po tym sezonie, bardzo duże wyróżnienie dla tego zawodnika, jest Sam Laporta, a u Bakera Mayfielda trochę tak to wygląda, mam wrażenie, w uproszczeniu oczywiście, że w akcji podaniowej najpierw jest myśl, dobra, gdzie mam Mike'a Evansa? Nie mam, no to wtedy szukam planu B, ale ja się nie zdziwię, jeżeli tutaj padnie dużo punktów. Oczywiście też typuję Detroit Lions, no i to by była wielka historia, bo Lions tylko 2 razy w swojej historii wygrywali 2 mecze w jednych playoffach. To były sezony 1952 i 1957. Stara NFL przed fuzją z AFL, gdzie wygrana 2 meczów w playoffach oznaczała prostą sprawę. Zostawałeś mistrzem. Więc w ostatnich latach jedyne przypadki, kiedy Lions wygrywali 2 mecze w playoffach, to sezony, w których zostawali mistrzem, czyli 52, 57 rok. W tych ciekawostkach historycznych, w tych przerwanych seriach toruje nową drogę Dan Campbell, ale tak patrząc szerzej na Detroit Lions, zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest właśnie, może nie czarny koń, ale czy to nie jest drużyna na Super Bowl? Nawet na to, żeby zdobyć Super Bowl. Oczywiście zakładając ten scenariusz, o którym tutaj snujemy, Lions w finale konferencji pojechaliby do San Francisco, ale wydaje mi się, że Lions są lepiej wyposażeni, żeby Niners ewentualnie pokonać, nawet na ich boisku, niż to było w przypadku i Cowboys, i Eagles.
Myślę, że jest taka szansa. Tam to będzie naprawdę, naprawdę ciekawy mecz, starcie dwóch wielkich ofensywnych umysłów, czyli head coacha Kyle'a Shanahana i ofensywnego koordynatora Bena Johnsona, który no, po tych nowych zasadach, które dopiero po tym weekendzie pozwalają trenerom z drużyn playoffowych spotykać się face to face z nowymi drużynami, będzie miał chyba spotkanie z czterema drużynami po kolei i wygląda na to, że już tym razem się w Lions nie utrzyma w tym roku i że w przyszłym roku pójdzie na swoje. No ale najpierw oczywiście trzeba wygrać swoje mecze. W ogóle to jest bardzo ciekawe, że już wiemy na 100%, że w NFC, że w Super Bowl startującym, rozgrywającym będzie albo Brock Purdy, albo Jared Goff, albo Jordan Love, albo Baker Mayfield. Za każdym jakaś świetna historia się kryje i żaden to też nie jest jakiś elitarny rozgrywający pokroju Mahomesa czy Allena. Więc no...
Tak, z drugiej strony masz Lamara, Allena, Mahomesa i CJ'a Strouda, który tak. Za chwilę przy jednym stole będzie siedział z tymi panami, jeszcze tam siedzi Joe Burrow tylko z nogą w opatrunku i tak
dalej. A z drugiej taki klub panów koło 10 miejsca w rankingu, jaki byśmy dali. No, Jordan Love rośnie
na coś kapitalny, więcej, tak. Jest ten kapitalny mem, czy ten urywek, jak Paul Rudd był gościem chyba w tym programie, co jedzą te ostre skrzydełka, to chyba z niego pochodzi i ktoś wyciął, że Baker Mayfield i Jared Goff spotykający się przed meczem w Division Round i właśnie Paul Rudd i to jak on mówił, no spójrz
kto
na
by
nas.
Pomyślał, no teraz, no? Na pewno nie ja.
Tak. No, ostatnio też okrążenia po Twitterze robiło to zdjęcie, że Baker Mayfield przed poprzednim sezonem był w practice squad Carolina Panthers i w jakichś tam symulacjach boiskowych był ustawiany jako defensywny liniowy. To się tak rzucało w oczy, bo rozgrywający w tych treningach mają czerwone koszulki, żeby wyróżniał się gracz, którego po prostu nie uderzamy, nie bijemy swojego rozgrywającego na treningu. I facet w czerwonej koszulce, ręka w murawie, three point stance, czyli to takie zebranie się do szarży, no niesamowita jest ta historia Bakera Mayfielda. I też mam wrażenie, że to jest taki zawodnik, który potrzebuje takiej wewnętrznej motywacji. On nawet na uczelni, kiedy zmienia uczelnię, kiedy przychodził do Oklahomy, musiał coś udowodnić, to grał lepiej. W Cleveland Browns też po sezonie tym z Freddym Kitchensem słabym, gdzie trochę wieszono na nim psy, też potrafił udowodnić swoją wartość. To taka jedynka draftu, dawna jedynka draftu, która nie ma mentalności jedynki draftu takiego człowieka, nie wiem, jak Trevor Lawrence, który wszystko w karierze dostał na złotej tacy. Baker Mayfield lubi jednak coś ludziom udowadniać, ma tutaj na to szansę, ale wydaje mi się, że Jared Goff, który jest innym typem charakteru, też dawną jedynką draftu, też miał swoje duże zakręty w karierze, ma po prostu więcej możliwości do tego, żeby tych Buccaneers pokonać, także tutaj znowu jesteśmy zgodni. No to zobaczymy, jak będzie w ostatnim meczu, który nam został do zapowiedzenia, Kuba. No i to jest hit. To jest hit, co się zowie z niedzieli na poniedziałek, 40 minut po północy polskiego czasu. Buffalo Bills, czyli dwójka AFC, podejmą trójkę AFC Kansas City Chiefs. Bills są 2,5-punktowym faworytem tego spotkania. To jest czwarty z rzędu występ Bills w drugiej rundzie playoffów, szósty z rzędu dla Chiefs. I trzecie starcie w ostatnich czterech sezonach pomiędzy tymi ekipami. Chiefs wygrali oba poprzednie w playoffach, ale Bills wygrali 4 z ostatnich 5 w sezonie zasadniczym, w tym spotkanie 10 grudnia. Bills wygrali wtedy 20-17. Słynna flaga na Kadariusie Toneju, który był źle ustawiony i skasowane zostało zwycięskie zagranie Kansas City Chiefs. I dlatego Buffalo Bills są rozstawieni wyżej. Zagrają pierwszy raz to spotkanie, czyli spotkanie z Chiefs playoffowe u siebie. Patrick Mahomes pierwszy raz w karierze w playoffach, nie licząc Super Bowl, zagra na innym stadionie niż Arrowhead Stadium. Czy to jest twoim zdaniem ten czynnik, który wybije go z równowagi, bo jednak Mahomes, jak i wielu rozgrywających topowych, ma na wyjazdach gorsze liczby?
Tak, no tu jesteśmy bardzo ciekawi na pewno tego, jak w końcu Patrick Mahomes też zagra na wyjeździe, bo no nie miał okazji jeszcze zagrać na wyjeździe w playoffach w swojej karierze. I też na szczęście chyba nie będzie takiej pogody, jaka była w Buffalo ostatnio, tylko całkiem niezła się jak na te pory roku szykuje. Chociaż z drugiej strony on u siebie grał przy minus 30, także no już zahartowany raczej jest. Więc wydaje mi się, że to będzie na pewno ciekawe doświadczenie dla niego przede wszystkim i dla nas.
Ma padać śnieg, bo sobie wygooglałem pogodę. Ma padać śnieg przez cały dzień przed meczem.
To widzisz, to jednak może być szansa, że będziemy mieli jakiś śnieżny mecz, jeśli nie przestanie i nie zdążą znowu świetnie odśnieżyć. To jest ciekawy mecz, bo ta rywalizacja Chiefs-Bills już nam weszła na wysoki poziom w tych ostatnich kilku latach. Szczególnie po tym meczu, słynnym meczu 13 sekund, który doskonale pamiętamy, którego Bills nie mogą przeboleć do tej pory. I w końcu Bills dostają szansę zagrania u siebie. I też mamy ten podtekst właśnie, że no zagrają u siebie w dużej mierze przez tego Toneya i przez to, że staną wtedy na tej troszkę za daleko. Trudno tak na dobrą sprawę sobie wyobrazić, jak Patrick Mahomes może zagrać na wyjeździe w playoffach, bo nigdy nie grał na wyjeździe w playoffach, tak jak wspomniałem. I to jest ciekawostka, na pewno będzie trudniej, nietypowo. Zazwyczaj statystyki ma się na wyjeździe gorsze, ale no, tak, takie drużyny jak Chiefs myślę, że nie powinno ich to aż tak ruszać, że grają gdzieś indziej niż u siebie. Mógłby być problem właśnie, gdyby była sytuacja jak z tymi drużynami, które z ciepła gdzieś tam jadą do Buffalo i mają problem, a tymczasem skoro w Kansas City było dopiero co minus 30 stopni, trzeba było grać w takich warunkach, no to co ich teraz ruszy? Nic ich nie ruszy tak na dobrą sprawę. I bardzo jestem ciekaw, bo gdybyśmy rozmawiali o tym tydzień temu, to pewnie kierowałbym się może nawet bardziej w stronę Bills, za to w międzyczasie wydaje mi się, że Bills to ostatnie tygodnie nie byli aż tak przekonujący co do tego, jak grali. Przepychali, te ważne mecze przepychali, ale je przepychali, wydaje mi się trochę. Natomiast Chiefs w tym meczu z Dolphins pokazali właśnie taką wyrachowaną, doświadczoną w playoffach drużynę, która mogło nam nie iść w sezonie zasadniczym, ale przyszły playoffy, więc zbieramy się do kupy, gramy może nie efektownie, ale robimy to, co trzeba, przez co automatycznie no nie popełniamy błędów, gramy tak, jak się gra w playoffach, mocna obrona, w ataku coś wpadnie i utrudniamy życie swoim przeciwnikowi. Dlatego teraz stawiam na Chiefs, mimo tego, że grają na wyjeździe. Wydawało mi się, że nie będę szedł w tym kierunku po tym, jak Chiefs wyglądali w sezonie zasadniczym, ale faktycznie pokazują, że już weszli na ten poziom tych dynastycznych Patriots, którzy niezależnie od tego, jakie problemy mieli w sezonie zasadniczym, to playoffy to były po prostu inna gęstość i oni na playoffy wychodzili w całkowicie innym nastawieniem, bo doświadczenie i wyrachowanie robiło swoje.
Patrick Mahomes w meczu z Miami Dolphins swoimi podaniami i swoimi yardami zyskał ponad 300 yardów. Do tego bardzo skuteczna była obrona i to jest ta formuła, na której muszą bazować Kansas City Chiefs, czyli defensywa, która w sezonie zasadniczym oddawała drugą najniższą średnią punktów i yardów na mecz plus najlepszy rozgrywający w lidze. No naprawdę, taka formuła, która spisywała się przez lata chociażby w New England Patriots, to jest też przekleństwo rozgrywającego tej klasy, co Patrick Mahomes. Jak jesteś tak świetnym rozgrywającym, to drużyna z czasem robi oszczędności na innych pozycjach. Oczywiście to wynika z tego, że ty kosztujesz więcej, twój kontrakt więcej waży w salary cap, ale drużyna mówi, dobra, to zainwestujemy bardziej w defensywę, a zabierzemy ci ze dwóch skrzydłowych, albo radź sobie z jakimiś debiutantami, no bo ty przecież potrafisz wyciągnąć z nich trochę większy potencjał. No i Patrick Mahomes ma właśnie trochę taką drużynę, która mocno mi zaczyna przypominać dynastycznych Patriots. Świetna obrona, świetna linia ofensywna, bo cały czas te nazwiska w linii ofensywnej robią wrażenie, chociaż boki Donovan Smith i Joan Taylor w Kansas City Chiefs to tak troszeczkę mogłyby grać jednak lepiej, ale mimo wszystko to jest jedna z najporządniejszych linii ofensywnych w NFL, no i trochę ten atak zaczyna wyglądać jak, słuchaj, Patrick, zrób coś, ale Patrick Mahomes potrafi to robić. Robi to również Josh Allen, rozgrywający, który w tym sezonie zyskał najwięcej przyłożeń, sumując rzuty i biegi, 44 w sezonie zasadniczym i tak sobie myślę, że skoro o ofensywie Kansas City Chiefs powiedziałem Patrick, zrób coś, to ofensywa Buffalo Bills jest ofensywą Josh, zrób coś, a może inaczej, Josh Allen sobie myśli Josh, zrób coś.
Tak. It's Josh Allen time, Josh Allen. Trochę tak.
No, ale, no, ale tak jak sobie człowiek popatrzy, odkąd Joe Brady jest tam koordynatorem zastępującym Kena Dorseya, mniej jest na przykład w ataku podaniowym Stefona Dixa, więcej jest tej gry biegowej, więcej jest gry biegowej samego Josha Allena. Trochę znowu ta gałka została tak przekręcona mocniej na stronę rozgrywającego Bills.
Trochę tak, trochę tak. Ma trochę pomocy Josh Allen w tym roku, chociażby ze strony gry biegowej, bo James Cook to chyba odpowiada za najlepszą grę biegową Bills od jakiegoś czasu już, więc chociaż pod tym względem jest lepiej niż było, bo były takie momenty, gdzie Bills mieli absolutnie zero gry biegowej i jedyne co wychodziło to cokolwiek, co górą im wychodziło. Teraz no, ewentualnie jest Josh Allen, zrób coś, albo jak już jest sytuacja podbramkowa, to Josh znajdź Stefona Dixa, bo inaczej nie damy rady. Przy czym Stefon Dix też ma trochę gorszy sezon i to mam wrażenie, że to jest jeden z powodów, dla których ten atak nie wygląda tak dobrze, nie wygląda momentami tak dobrze, jakby mógł, bo często się opierał na połączeniu Allena z Dixem, a bez tego Allen musiał dużo szukać. Oczywiście są też nowe twarze typu Dalton Kincaid i on też robi sporo zamieszania. Myślę, że to jest jedna z kluczowych opcji w tym meczu z tego względu, że to jest dobra ofensywa Chiefs, ale zauważyłem, że w meczach przeciwko Bills te dobre defensywy, które już znają Bills, chociażby w dywizji na przykład, to one już zaczynają rozumieć, jak bronić Josha Allena i zaczęły bronić bardzo dobrze Josha Allena, ale jednocześnie ten nowy aspekt w postaci Kincaida sprawiał, że to im umykało. Na przykład dwa mecze z Patriots takie były, że Patriots oczywiście już znają doskonale Josha Allena i mieli bardzo dobrą obronę w tym sezonie. Raz wygrali z Bills, raz przegrali. No i ten Josh Allen był powstrzymywany dość dobrze, niezależnie od wyniku, przez Patriots, ale już Dalton Kincaid grał jedne z najlepszych meczów w sezonie na Patriots, bo był dla nich czymś nowym. Czymś, na co się nie bardzo mogli przygotować, bo wcześniej tego Bills nie mieli. Jestem ciekaw, czy w przypadku meczu z Chiefs też tak będzie. Oczywiście mieli już jeden mecz za sobą, ale mimo wszystko jestem ciekaw, może być takim trochę X-faktorem tego ataku Bills, szczególnie przy tej dobrze grającej obronie Chiefs, kiedy no Josh Allen, no wydaje mi się, że to nie będzie raczej jednostronny mecz i na pewno przyjdzie moment w tym meczu, w którym Josh Allen będzie potrzebował czegoś. Właśnie będzie ten moment, wymyślmy coś trzeba zrobić. I nie wykluczam, że może to być właśnie wtedy Dalton Kincaid. Bardzo ciekawy zawodnik, bo trudno na niego znaleźć dobry matchup, tak na dobrą sprawę, jak on jest w ataku. Taki klasyczny przypadek tight enda, którego no linebackerem nie pokryjesz, bo jest za szybki, a cornerowi może zabraknąć warunków fizycznych.
Przeddraftowe porównanie Daltona Kincaida to był Travis Kelce.
Tak, dokładnie tak. I przy czym Travis po drugiej stronie piłki troszkę nam się już chyba starzeje, też nie ma najlepszego sezonu. Znaczy, ma bardzo dobry sezon, ale no bardzo dobry sezon przy Travisie Kelce'im to i tak jest regres w porównaniu do sezonów, w których był po prostu najlepszym tight endem w lidze. Więc...
Ja to zacząłem zastanawiać, jak Jason Kelce ogłosił zakończenie kariery, czy Travis Kelce nie miałby ochoty zrobić tego samego? Wtedy obaj panowie, jako first ballot Hall of Famerzy, czyli w pierwszym roku możliwości wygłosowania do Galerii Sław, wchodzą tam wspólnie. Chociaż to braterska tutaj relacja jest na tyle mocna, że może jeden nie chciałby tutaj skradać show drugiemu, może Travis Kelce pogra jeszcze jeden sezon, żeby tak rok po roku cała rodzina, cała gromadka wesoło w Ohio, z którego pochodzą obaj bracia w Canton, byli świadkami takiego włączenia do Hall of Fame. Ale tak mi to przeszło przez myśl, że skoro Jason już praktycznie ogłosił, czy zostało to ogłoszone nie przez niego bezpośrednio, ale zamierza zakończyć karierę, to czy Travis też nie będzie miał podobnego pomysłu? No widać no, po...
Nawet wspominał w tym sezonie, że myślał o zakończeniu kariery, więc to nie jest tak, że my to sobie też bierzemy znikąd, bo on sam o tym wspomina, że no myślał już o zakończeniu kariery i kiedy by to mogło
przyjdzie,
być teraz jeszcze...
Przyjdzie Taylor Swift i powie, słuchaj, ja już po żadnym zimowym, śnieżnym Buffalo za tobą jeździć
ja
nie
już...
będę.
Widziałem fantastyczny moment, że Taylor Swift przyjeżdżająca na mecz do Buffalo i wchodzi do pięciogwiazdkowego hotelu, to wygląda jak zwykły hostel. bo to Buffalo.
Jak ona zobaczy przed stadionem tych kibiców Buffalo Bills w śniegu po pas, którzy sześciopak wypijają w minutę, którzy bez koszulek
skaczą na płonące stoły
skaczą przez płonące stoły z dachu swojego pick-upa, to się dziewczyna zdziwi, co to się wyrabia w tym NFL. Ale też właśnie tak sobie pomyślałem, że tworzy szczęśliwy związek, może zrobić jakąś taką karierę pozaboiskową jako power couple z Taylor Swift, to może zakończy karierę Travis Kelce.
Myślę, że to byłby jeden z powodów, biorąc pod uwagę, jak wygląda życie futbolisty i życie Taylor Swift, no to jak chcą mieć związek chcą wnieść związek na nowy poziom, to może tak być. Swoją drogą bardzo mi się podobało, że pojawiły się jakieś plotki od portali plotkarskich, że Travis Kelce i Taylor Swift zamierzają się zaręczyć najbliższego lata. Bardzo mi się to spodobało, bo jeśli zamierzasz się zaręczyć, to raczej to po prostu robisz, a nie zamierzasz to zrobić przyszłego lata.
I jeszcze gdzieś w jaki sposób w ogóle media do tego dotarły, bo jak Adam Schefter pisze, że jakaś drużyna zamierza porozmawiać z jakimś trenerem, to po prostu ma źródła w klubie, a tutaj skąd się biorą takie informacje?
Nie wiem, może dotarli do kogoś, do kolegi Travisa Kelce'ego, któremu Travis powiedział, że no wiesz, w lipcu planuję. Tak,
tak.
Już wymierzyłem.
Tak, no rzeczywiście tych plotek pojawia się.
Oczywiście widziałem też te żarty, że no to jest ten typ zaręczyn, w których to kobieta z góry wszystko zaplanuje, a facet po prostu ma się tylko oświadczyć.
Jeszcze widziałem, że jakiś jasnowidz przewidywał, że para Kelce Swift będzie miała jakieś wyzwanie przed sobą, duży jakiś moment wyzwania dla tego związku i ktoś właśnie skomentował, tak, Taylor musi przyjechać do Buffalo. to jest ten element wyzwania dla kogoś w tym związku, ale kącik plotkarski zamykamy. Co do samego meczu?
Nie zdziwię się, jeśli bracia razem skończą karierę, skupią się na podcaście, na pewno gdzieś od razu będą zapraszani do mediów na 100%. No bo teraz jako aktywni
Jason Kelce
analizować nie będą, ale...
Ja myślę, że Jason Kelce to jest nowy ekspert NFL Network albo kogoś takiego, bo ja bardzo często oglądam program Richa Eisena. Jason Kelce jeszcze zanim miał swój podcast, tam był telefonicznym czy na żywo gościem w programie co kilka tygodni i widać było, że tam wydeptywana jest chyba ścieżka. No a Rich Eisen to jest przecież twarz i głos NFL Network, więc wydaje mi się, że coś może być na rzeczy, ale w ogóle Jason Kelce, jego widzę w jakiejś roli eksperta po zakończeniu kariery. Travisa niekoniecznie. Travis będzie się może trochę bardziej bawił życiem, ale to jest historia na razie taka hipotetyczna.
Skoro Gronk jest ekspertem Foxa, to też wydawało się, że to jest człowiek impreza, który raczej się skupi na wielu innych rzeczach, a jednak ekspertem w Foxie został, więc może i z Travisem tak będzie. Może obaj będą, to już w ogóle byłoby dwóch najlepszych tight-endów w historii.
Tak. Albo bracia Kelce odpalą Kelce Cast, skoro jest Manning Cast. Konkurencja może pomyśleć o czymś podobnym. Co do jeszcze samego meczu.
Travisa Jason, tak jak Peyton Manning zawsze jest bardzo zdegustowany, jak musi oglądać jakiegoś beznadziejnego rozgrywającego, tak Jason byłby za każdym razem zdegustowany, jak jakaś beznadziejna linia ofensywna wygrała.
Tak.
Na boisku.
Ale byłby ktoś, kto by może jakoś fajnie, zwięźle pokazywał nam analizy linii ofensywnej, bo trochę tego brakuje. Bills mają potężne problemy z kontuzjami. Ze Steelers mecz kończyli bez czterech topowych, w sensie kolejki do gry, linebackerów i cornerbacków. Tu wliczamy oczywiście kontuzję jeszcze z sezonu zasadniczego. W sezonie zasadniczym przetrzebiona była też linia defensywna, więc o to mam pewne obawy. Ale tak, ty powiedziałeś, że typujesz do zwycięstwa Kansas City Chiefs i mi też ten pomysł długo chodził po głowie i ten mecz to jest dla mnie typowy rzut monetą, ale nie chcę, żebyśmy tak nudnie wytypowali wszyscy to samo, to postawię na Bills. Postawię na Bills, bo tak sobie myślę, że taka szansa może się prędko nie powtórzyć, że Bills mają Patricka Mahomesa i Kansas City Chiefs u siebie, że możesz tych Chiefs zgładzić na drodze do Super Bowl. Bills to jest taka drużyna, w której każde rozstrzygnięcie jestem w stanie ocenić z identycznym prawdopodobieństwem. Jeżeli byś mi powiedział, że Chiefs wygrają ten mecz 14 punktami, Bills po prostu nie dadzą rady, zupełnie się rozsypią na własnym stadionie, to bym powiedział, mogłoby się to zdarzyć. Ale gdybyś mi powiedział, że za miesiąc będziemy rozmawiać o Bills jako nowym mistrzu NFL, to też bym się zastanowił, powiedział, może się to zdarzyć. I to nie jest tak, że jedno i drugie ma 2% szans powodzenia, a jakieś 25% szans powodzenia. Więc nie jestem pewny co do tego typu. Idę trochę tak na kontrze do ciebie, bo nie chcę, żebyśmy mieli obaj wszystkie takie same typy, więc ja postawię tutaj na Buffalo Bills, ale wydaje mi się, że z takiego dziejowego, historycznego punktu widzenia to jest taka szansa, której Bills nie zaprzepaszczą. I też Chiefs mają swoje problemy przez cały sezon, nie są drużyną na tyle dobrą jak w poprzednich sezonach, nie są takim postrachem, a Bills mniej więcej od 2 miesięcy grają już tylko mecze playoffowe. Oni cały czas wiedzą, że od bilansu 6-6, że mają nóż na gardle, że każdy kolejny mecz trzeba wygrać i mam wrażenie, że przejście przez taką drogę przez mękę bardzo mogło tę drużynę zahartować i to jest ten moment prawdy dla Buffalo Bills. Oczywiście to jest klub, który od kilku lat mierzy tylko w Super Bowl, chcieliby wygrać w końcu to Super Bowl, wejść do samego finału, ale samo przejście Kansas City Chiefs na tym etapie sezonu, na tym etapie playoffów miałoby swoją dużą wymowę, więc wydaje mi się, że Bills stać na zwycięstwo w tym meczu. Oni są 2,5-punktowym faworytem. Nie wiem, czy wygrają w cudzysłowie aż 3 punktami, bo tu spodziewam się meczu bardzo stykowego, ale w tych stykowych meczach, jakbym stawiał na Chiefs, to też nie byłbym przekonany co do tego typu, więc na kontrze do ciebie stawiam na Buffalo Bills. Mam dupę podwójnie krytą, bo przecież Chiefs to jest mój typ na Super Bowl od początku sezonu, od też możliwości, kiedy mieliśmy możliwość zmienić ten typ, utrzymałem Chiefs i typowałem Super Bowl Chiefs kontra 49ers, więc będę taki przemądrzały, że w każdą stronę powiem, że miałem rację, jakby przyszło co do czego, a już tak zupełnie serio stawiam na Bills, żeby tak nam się coś w tych typach różniło i też z uwagi na to, że gdybym postawił na Chiefs, to wcale bym wielkiej pewności nie odczuwał. No ale szykuje nam się chyba naprawdę bardzo fajna runda playoffów. Tak już zupełnie na koniec, na który mecz ty tak najbardziej czekasz?
Chyba na to Chiefs-Bills, bo taki wydaje się najbardziej wyrównany. Może też na Chiefs-Bills i też na Niners. W sumie, tak na dobrą sprawę, ten Lions-Bucks tak trochę mi odstaje, bo no, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to będzie dość najbardziej jednostronny mecz tych czterech. Mhm. A pozostałe, no to wiadomo, Chiefs-Bills, no to kolejny akt rywalizacji, Mahomes pierwszy raz na wyjeździe i tak dalej. Z drugiej strony mamy dwa mecze, czyli Niners-Packers i Ravens-Texans, gdzie mamy wyraźnego faworyta, ale z drugiej strony jest ten młody rozgrywający, który po pierwszej rundzie playoffów wygląda jak przyszła gwiazda i też jestem ciekaw przeciwko dwóm mocnym obronom, co jest testem dla jednego i dla drugiego.
Słuchaj, więc jest rozprawka do napisania, co to jest mocna obrona w NFL 2023-2024, bo dwie w poprzedniej rundzie dostały tak zwanego 40 burgera.
Tak, to akurat się zgadza, aczkolwiek przynajmniej jedna z nich, mam wrażenie, po prostu nie wytrzymała presji, tak jak mówię tutaj o Cowboys, bo to byli Cowboys, którzy nie grali tak jak obrona Cowboys z regularnego sezonu. Browns zresztą trochę też mieli szczególnie problem z robieniem presji, czego nie mieli wcześniej. Natomiast dlatego też jestem ciekaw, skoro obaj i Love i Stroud teoretycznie mocne obrony okrali w pierwszej rundzie, to czy będą w stanie to powtórzyć na kolejnych mocnych obronach. To są na pewno ciekawe historie. Oczywiście wszystkie mecze są ciekawe. Jak powiedziałem, że odstaje trochę ten mecz Bucks Lions, ale to nie znaczy, że tam nie będzie emocji i że mnie on nie interesuje w ogóle, bo jak najbardziej mnie interesuje. Po prostu wydaje mi się, że będzie jednostronny.
Lions Jareda Goffa albo Bucks Bakera Mayfielda w finale konferencji. To wiemy na pewno, więc to jest
tak,
już samo
to już
w sobie,
samo sobie jest,
elementem
samo
ciekawym.
Sobie jest ciekawe.
Ale ja najbardziej czekam na Ravens Texans. Ja tutaj spodziewam się, że to może być bardzo stykowy mecz. Spodziewam się, że Ravens będą odczuwać tę presję całego świata. Oczywiście są najlepszą swoją wersją w karierze Lamara Jacksona, ale tutaj myślę, że może być bardzo, bardzo fajne spotkanie. No i oczywiście Allen kontra Mahomes, część trzecia, jeśli chodzi o playoffy. Kolejny raz zobaczymy to starcie, ale pierwszy raz w Buffalo to też jest element, który bardzo, bardzo mnie interesuje. W ogóle szykuje nam się fajna runda. Oby te mecze też dojechały poziomem. W poprzedniej było ciekawie, chociaż było mocno jednostronnie. Tutaj mamy nadzieję, że te mecze trochę bardziej będą trzymać w napięciu do ostatnich minut. A my w NFL po godzinach usłyszymy się po zakończeniu tej rundy. Miejmy nadzieję, że pogoda nigdzie nie spłata psikusa. Wtedy w poniedziałek będziemy zasiadać do nagrywania i wtedy wypatrujcie naszego podcastu. Cały czas zachęcamy do wspierania nas na Patreon Patronite, czyli patronite.pl/nflpg. Jeżeli jesteście naszymi patronami, macie wjazd do facebookowej grupy. Na tej facebookowej grupie toczy się fajna dyskusja, wpadają różne też jakieś śmieszki, jakieś pstryczki we wzajemne strony, więc fajnie to się tam wszystko rozkręca. Zachęcamy Was do wspierania nas i uczestniczenia w życiu tej małej społeczności, a po sezonie będziemy coś z tą społecznością kombinować, ale to już zapraszamy na grupę. Tam trochę więcej informacji. No i cóż, życzymy Wam miłego weekendu. Kończymy ten odcinek NFL po godzinach. Tak, rozbiegówka przed 4 meczami. W przyszłym tygodniu podsumowanie Divisional i na pewno zapowiedź finałów konferencji, ale też zobaczymy, czy gdzieś nam kogoś nie zatrudnią i jakiś mały ekstras jeszcze się nie pojawi, bo ostatnio weszło nam w nawyk częstsze nagrywanie. Także wypatrujcie naszych odcinków, my już się żegnamy i życzymy miłego, emocjonującego futbolowego weekendu. Pa, pa, do usłyszenia.